10 lat minęło nam wszystkim chyba bardzo szybko. Wczoraj wspominaliśmy pierwsze nabożeństwo jeszcze w sali kinowej, gdy było nas zaledwie 100 kilka osób, 20 dzieci. Jak widzieliście w prezentacji przed nabożeństwem, korzystaliśmy z 5 dzbanków, którymi podawaliśmy herbatę, a dzisiaj miesięcznie wypijamy, jak zauważyłem na pokazie naszym, 500 litrów wody i 60 litrów mleka. Czyli nie jest źle, a zjadamy 800 pączków. To też nie jest źle i oby to wzrastało, spożycie pączków, ale nie na głowę, tylko żeby głów przybywało do spożywania pączków, a przede wszystkim, żeby głów przybywało do Królestwa Bożego. Jednym z największych Bożych pragnień jest Jego pragnienie bliskości z Tobą i ze mną. Wielokrotnie na kartach Bożego Słowa Bóg to swoje pragnienie wyrażał. Wielokrotnie dawał temu przykłady. A chyba największym przykładem tego spełnienia Bożego pragnienia było to, że On w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa przyjął ludzką postać, by przemówić do nas ludzkim głosem. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy i przemawia także dzisiaj, ponieważ Boże pragnienie to bliskość z każdym z nas. Tak się złożyło, że przyszło nam żyć w ciągle zmieniającym się świecie. Świat ma to do siebie, że ciągle się zmienia. A największe zmiany chyba nastąpiły w ostatnich 10 lat. Nie wiem, czy jesteście zadziwieni tym, co się dzieje. Nawet w naszym kraju ciągle słyszymy, że Polska jest w budowie, bo taka jest prawda. Ale zmiany nastąpiły niemalże w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Pamiętam, gdy po 6 latach nieobecności w Warszawie wróciliśmy z moją małżonką do tego miasta i ktoś umówił się ze mną w miejscu, nawet ktoś, no Krzyś Olszewski, nasz perkusista, umówił się ze mną w miejscu mi znanym i gdy dojechałem do tego miejsca, jak mi się wydawało, prawie że się rozpłakałem, bo czułem się zagubiony. Tak wiele zmian nastąpiło. Nastąpiły zmiany w technice, w informatyce, w komunikacji, najwięcej w komunikacji. Pamiętacie, kto z was jeszcze pamięta taki stary wynalazek, dzisiaj już mało używany, stary wynalazek, faks? Pamiętacie? To kiedyś był taki używany parę lat temu. Teraz gdzieniegdzie jeszcze się używa. Pamiętam, jak dostaliśmy taki prezent, kiedyś o tym opowiadałem, z moją żoną dostaliśmy taki prezent w postaci faksu i postanowiliśmy naszym przyjaciołom w Stanach Zjednoczonych wysłać list. Włożyłem go do faksu i mówię do mojej żony, zobacz, kochanie, my tu go wkładamy, a oni za chwilę go będą czytać. Byliśmy zaskoczeni tak wielkim rozwojem techniki, bo przecież stosunkowo niedawno, zanim list doszedł do Stanów, to jeszcze go kilka osób przeczytało po drodze i zajmowało mu to miesiąc czasu, prawda? Dzisiaj, któregoś razu wychodzę z nabożeństwa, zobaczyłem, że nie ma naszej przyjaciółki i chciałem dowiedzieć się, co się z nią dzieje. Wysłałem jej tak zwanego SMS-a, pytając się, cóż porabiasz? A ona mi odpisała, właśnie siedzę w restauracji pod Szanghajem i wspominam was. Myślę sobie, to ja tutaj sprzed budynku nadaję wiadomość i w ciągu minuty dostaję odpowiedź. No świat się zmienił niesamowicie. Ale w tym zmieniającym się świecie jest kilka niezmiennych rzeczy. Po pierwsze, niezmienne są Boże pragnienia dotyczące bliskości z Tobą. Ale także niezmiennych jest kilka rzeczy, z którymi my jako rodzaj ludzki zmagamy się od samego początku. Mimo niesamowitych zmian, ludzkość nie rozwiązała kilku, a może nawet więcej niż kilku, ale nie rozwiązała kilku podstawowych problemów, z którymi się ciągle zmaga. Jest kilka zagadnień, z którymi ludzkość sobie nie poradziła mimo ogromnych starań. Pierwsze zagadnienie, z którym sobie ludzkość nie poradziła, zagadnienie bardzo niepopularne, zagadnienie, od którego ludzkość chciałaby uciec i próbuje uciec, to zagadnienie grzechu. Nie lubimy słychać o tym zagadnieniu, ponieważ dzisiejsza kultura robi wszystko, żeby zagadnienie grzechu wymazać z naszego życia. Słyszałem kiedyś stwierdzenie kaznodziei, który powiedział, że mówienie o grzechu wyrządziło największą krzywdę ludzkości. Byłem takim stwierdzeniem przerażony. Zagadnienie grzechu to bardzo poważne zagadnienie. Tak poważne, że warto niemu poświęcić poranek niedzielny, nawet podczas takiej uroczystości jak 10-lecie społeczności chrześcijańskiej Północ. Ponieważ to zagadnienie należy do jednych z najpoważniejszych zagadnień, z jakim ludzkość nie poradziła sobie. Oczywiście, ludzkość starała się i stara rozwiązać ten problem. Próbowano i próbuje się zmienić nazwy. Dzisiaj cudzołożny mąż zdaje by się nazywać wiernym inaczej. Pijany, trzeźwy inaczej, złodziej, uczciwy inaczej. A znacie takie powiedzenie, że ktoś jest wierzący, ale nie praktykujący? Wierzy, ale nie praktykuje. Inaczej mówiąc, to jest bezbożny człowiek, ponieważ wierzy, a nie praktykuje. I mimo tych wszystkich różnych prób, naklejenia na truciznę z napisem grzech innych nazw, grzech pozostaje grzechem. I gdybym zapytał tu obecnych na sali, kto z was nigdy w życiu nie miał tak zwanych wyrzutów sumienia, to podejrzewam, że żadna ręka w górze by nie w górę nie zostałaby uniesiona. Starano się naszą grzeszną naturę wybielić, oczyścić. Mówi się o naszych skłonnościach, o uwarunkowaniach genetycznych, o naszym dziedzictwie, które wnieśliśmy z wychowaniem. Ale mimo takich działań nie zmniejszono nigdy wagi problemu, bo przecież każdy z nas na jakimś odcinku życia zmaga się z tym problemem. Pojawiła się kiedyś rewolucja moralna, ale ona także nie dokonała żadnych zmian w tym tak ważnym problemie, z którym człowiek sobie nie dał rady. Może niektórzy z was pamiętają tę ilustrację, której użyłem wiele, wiele lat temu tutaj w tym miejscu. Wyobraź sobie, że rodzisz się z taką obrożą na szyi i ona ma ogniwo, do którego będziesz przyczepiał następne ogniwa. I każde przyczepione ogniwo to jest kolejny twój grzech. Zła myśl? Ogniwo. Plotka? Ogniwo. Przeczytanie niewłaściwych rzeczy? Ogniwo. Oglądanie niewłaściwego filmu? Ogniwo. Zajechanie komuś nieprzepisowo drogi? Ogniwo. Niektórzy nie wierzą, że to jest grzechem. I gdyby tak było, to podejrzewam, że sala nabożeń w społeczności chrześcijańskiej Północ wyglądałaby zupełnie inaczej, bo musiałaby zwiększyć swoje gabaryty, a niektórzy z nas musieliby przyjeżdżać pociągami towarowymi, ponieważ łańcuchy nie zmieściłyby się do środka. Ponieważ każdy z nas dźwiga za sobą bagaż, który możemy nazywać bagażem grzechu. Biblia o tym wyraźnie mówi, że nie ma na świecie ani jednego człowieka, który by z tym problemem się nie zmagał, ponieważ według Słowa Bożego nie ma ani jednego sprawiedliwego. A co Bóg? A Bóg ciągle pragnie być razem z tobą. Jest drugie zagadnienie, z którym człowiek sobie nie poradził. To zagadnienie troski. Może coś w tej dziedzinie się zmieniło. Po prostu trosk nam przybyło. Pamiętam, będąc małym chłopcem, wracając z pierwszej klasy szkoły podstawowej, miałem mamę, która pchała wózeczek z malutkim dzieckiem. Przechodząc koło tego wózeczka, do dzisiaj pamiętam, co pomyślałem. Pomyślałem sobie, takiemu to dobrze, on nie ma problemów. Jakiś czas temu, będąc w sklepie, w supermarkecie, widziałem starca pochylonego, siedzącego na ławce, pochylonego, trzymającego w swoich dłoniach głowę i kręcący ją w taki sposób. Z jego postawy emanowała po prostu troska o to wszystko, co wokół niego. Zagadnienie troski jest zagadnieniem, z którym człowiek sobie nie poradził, mimo że próbował poradzić sobie. Pamiętacie, kiedyś o tym nauczałem, że słowo troska związana z innym słowem bardzo zbliżonym, bo troska pociąga za sobą strach. Słowo troska w języku, strach w języku hebrajskim dokładnie znaczy towarzysz życia, ponieważ troski towarzyszą nam niemalże od samego początku. I myślę, że gdybym zadał dzisiaj pytanie, kto z nas nigdy w życiu nie miał trosk, to znów żadna ręka nie znalazłaby się w górze, ponieważ nikt z nas nie prowadzi tak zwanego beztroskiego życia, bo nawet ludzie, którzy prowadzą tak zwane beztroskie życie, zmagają się z jakimiś troskami. To drugie zagadnienie, z którymi człowiek sobie nie poradził. Mimo wszelkiego rodzaju prób, włączamy telewizję i jesteśmy przerażeni. Widzimy Libię, straszne obrazy, rzezie. Widzimy ruiny World Trade Center, widzimy sytuację w Jerozolimie. Słyszymy o zaginionych dzieciach, o zaginionych ludziach. Słyszymy o narkotykach w szkole, o gwałtach na ulicach. Myślimy o systemie ubezpieczeń i jesteśmy przerażeni. To wszystko jest związane z troską. A co na to Bóg? Bóg pragnie być zawsze z tobą. Jest trzecie zagadnienie, z którym jako ludzie nie poradziliśmy sobie. Jest to zagadnienie śmierci. Każdy z nas wie, i Boże Słowo o tym mówi, że każdy z nas stanie przed tą rzeczywistością, którą jest śmierć. Biblia śmierć nazywa ostatnim wrogiem, określa śmierć ostatnim wrogiem człowieka. Z zagadnieniem śmierci człowiek sobie nie poradził, chociaż próbował. W jednym z języków chińskich w ogóle nie używa się słowa zmarły. Jeśli byś kogoś zapytał, komu zmarł ktoś z rodziny, na przykład tata, i zapytał go, czy masz ojca, to on by odpowiedział w tym języku, mój ojciec jest nieobecny. Są kraje, gdzie ludzi już się nie wkłada do trumny, tylko do szkatułek, żeby uniknąć słowa trumna. Ale chociażbyśmy wkładali nieobecnych do szkatułek i odprawiali ku ich czci radosną uroczystość, to śmierć i tak pozostaje rzeczywistością, prawda? W jednym z mazurskich kościołów, opowiadałem wam o tym, jest niezwykły obraz. On nie ma wartości zbyt wielkiej artystycznej, ale jego treść jest niesamowita. Człowiek siedzi przed wykopanym grobem, przed czeluścią wykopanego grobu. Za nim stoi śmierć z kosą. Nad tym grobem jest stół pokryty wielką ilością pieniędzy, a napis pod tym obrazem brzmi następująco. Nie uciekniesz za tym, co za tobą. Nie uciekniesz przed tym, co za tobą. Nie przeskoczysz tego, co przed tobą i nie pomoże ci to, co na tym stole leży, co przed tobą. Bo chociażbyśmy się starali, nie jesteśmy w stanie uciec od tej rzeczywistości, jaką jest śmierć. Spotykamy się z nią już od najmłodszych lat. Gdy byłem małym dzieckiem, martwiąc się o to, że kiedyś moi bliscy będą umierać, zacząłem sobie to wyobrażać. Wyobrażałem sobie, że moja babcia umrze w momencie, kiedy ja pojadę do szkoły i jak wrócę, już będzie po wszystkim. Do dzisiaj mam taką modlitwę, opuszczając moich rodziców. Modlę się w ten sposób, Boże, spraw, że gdy będę tu wracał, żebym zastał ich jeszcze żywymi, ale zdaję sobie sprawę, że któregoś razu Bóg na tę modlitwę odpowie nie. Śmierć jest rzeczywistością, przed którą będziemy stawać. A co na to Bóg? Bóg zawsze pragnie być razem z tobą. Jest jeszcze jedno zagadnienie. Bardzo emocjonalne, bardzo bliskie naszemu sercu. Czwarte zagadnienie to zagadnienie miłości. Każdy z nas chce kochać i być kochanym. Zmagamy się z tym od narodzin. Pragniemy miłości. Chcemy, by ktoś nas przytulił, powiedział dobre słowo. Chcemy znaleźć się w ramionach kogoś czułego, troskliwego. Od najmłodszych lat mamy takiego typu marzenia. Marzenia miłości. I gdybym zadał pytanie, kto z nas nigdy nie pragnął być kochanym, myślę, że żadna ręka nie byłaby dzisiaj w górze. Ponieważ każdy z nas nosi głębokie pragnienie miłości. Będąc kapelanem więziennym, kilkanaście lat temu organizowałem spotkanie dla kobiet osadzonych w więzieniu. Wówczas prasa pisała ogromną ilość artykułów o pewnej kobiecie, która uczestniczyła w bardzo bestialskim morderstwie, często dzisiaj wspominanym jeszcze w naszej prasie, mimo że minęło kilkanaście lat. Mówiono o niej, że jest bez serca, że jest pozbawiona uczuć, że jest totalnie nieczułą osobą. Pamiętam, wszedłem na tę salę, gdzie były dzieci tych kobiet osadzonych i jedną z pierwszych osób zobaczyłem właśnie tę kobietę. Znana była. Było jej masę zdjęć w gazetach. Było podane jej imię i nazwisko. Pochodziła z mojego miasta rodzinnego, więc tym bardziej wiedziałem, o kogo chodzi. Mieliśmy zabawy z dziećmi, a potem było koniec spotkania. Ta kobieta właśnie po raz pierwszy od swojego aresztowania, czyli po raz pierwszy od roku, miała okazję zobaczyć swoje dzieci. I gdy już spotkanie dobiegało końca, ona znalazła się w takim punkcie, gdzie nikt jej nie widział, ale widziałem ja. Obserwowałem ją. Podeszła do niej jej córka. Nikt nie widział, Nie musiała udawać kogoś innego. Nawet nie wiedziała, że ja ją obserwuję. Były schowane za pewną wnęką. I wtedy córka spojrzała na nią ze łzami w oczach i powiedziała: mamo, ja ciebie kocham. A ona ze łzami w oczach odpowiedziała: a ja kocham ciebie. Kochani, każdy z nas pragnie miłości. Szukamy jej namiastek w różnych rzeczach, ale w tej dziedzinie ciągle nie jesteśmy do końca zaspokojeni. A co na to Bóg? Bóg chce być zawsze z tobą. Bóg chce być zawsze z tobą. W takim razie, jeśli Bóg chce być zawsze z nami, to czy jest jakaś odpowiedź na te cztery problemy ludzkości? Bo gdybyśmy spojrzeli na historię ludzkości, patrząc wstecz, historia ludzkości jest przepełniona grzechem, tak samo jak twoja osobista historia. Nasza teraźniejszość jest przepełniona troską. Nasza przyszłość często jest przepełniona myślą o tym, że kiedyś z tej ziemi odejdziemy, a nad tym wszystkim tęsknota za miłością. Nie wiem, czy pamiętacie taki film pod tytułem Ostatni brzeg. Rzecz się dzieje po wybuchach jądrowych, wojna atomowa, Australia, jeśli dobrze pamiętam, jest jeszcze kontynentem, gdzie fala, promieniowanie nie dotarło, ale wiadomo, że dotrze, ludzie robią różne rzeczy, jedni uciekają w religijność, inni robią wyścigi samochodowe, inni się upijają. I wtedy główna bohaterka, jeśli dobrze pamiętam, miała na imię Maria, zadała pytanie: czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Bo gdy mówimy o tych czterech problemach, o problemie grzechu, o problemie troski, o problemie śmierci i o problemie miłości, musimy sobie zadać pytanie, czy jest gdzieś jakaś nadzieja? I dzisiaj na zakończenie o tej nadziei chcę powiedzieć. Bo jest nadzieja. Być może niektórzy z was pomyślą, że będę mówił o nowej moralności. Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego jak nowa moralność. Być może niektórzy z was pomyślą, że będę chciał zaprezentować jakąś inną religię. Absolutnie nie. Religia mnie w ogóle generalnie drażni. To, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, to wcale nie o religii. Chcę powiedzieć o osobie, znanej nam od dziecka, wysłuchiwanej w pieśniach, na zajęciach katechetycznych, w telewizji, bo któż z nas obecnych tu na sali nie słyszał o Jezusie Chrystusie? Ale gdy mówię Jezus Chrystus, wiele osób mówi od razu: a to religia. A ja religii generalnie nie trawię. Nie mówię o religii. Mówię o osobie. O osobie, która, jak dzisiaj słyszeliśmy z czytanego Bożego Słowa, chociaż była w postaci Bożej, nie upierała się zachłannie, aby być równym Bogu, ale przyjęła postać człowieka, by dotrzeć do każdego z nas w najbardziej zrozumiały dla nas sposób. W historii ludzkości było wielu ludzi, którzy chciało być bogami. Jeden odszedł kilka dni temu. Ale w historii ludzkości był tylko jeden Bóg, który stał się w osobie swojego Syna człowiekiem, by przemówić do nas ludzkim głosem. Tym kimś właśnie jest Jezus Chrystus. W Bożym Słowie, w liście do Hebrajczyków, czytamy piękne zdanie o Nim. Dowiadujemy się tam, że Jezus Chrystus jest wczoraj, czyli w przeszłości, dzisiaj, czyli w teraźniejszości i na wieki, czyli w przyszłości, ten sam. W zmieniającym świecie jest ktoś, kto jest niezmienny i tym kimś jest Jezus Chrystus. Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Pamiętacie? Śpiewaliśmy kiedyś taką pieśń. Co On zrobił wczoraj? Wczoraj, czyli w przeszłości, zmarł za twoje grzechy. Co to znaczy? Pamiętacie ten obraz z łańcuchem przyczepionym do obroży naszego życia? Boże Słowo mówi, że wszystkie grzechy, które były do ciebie i do mnie doczepione, zostały z nas odczepione i przyczepione do Jezusa Chrystusa. Grzechy Adolfa Hitlera, Saddama Husajna, Krzysia Zaręby i każdego z was. Wszystkie, od początku, od pierwszego aż do ostatniego, zostały z nas zdjęte i przyczepione do Jezusa Chrystusa. Wszystkie grzechy całego świata, Biblia mówi, spoczęły na Nim. A że zapłatą, jak mówi Biblia, za grzech jest śmierć, to też musiał ponieść śmierć za nasze grzechy, byśmy my za nasze grzechy już nie musieli umierać. To tak, jakby ktoś przyszedł do was, wyobraźcie sobie, że dostajecie rachunek z gazowni, opiewający na ileś set złotych, i ktoś z waszych przyjaciół mówi, a ja zapłacę za ciebie ten rachunek i płaci za ciebie cały rachunek. Ale ty po kilku dniach wpadasz na pomysł, mówiąc, to ja jeszcze raz zapłacę za ten rachunek, bo ktoś inny za mnie zapłacił. Znacie człowieka, który by tak zrobił? Ja nie znam. Jeśli już jest zapłacone, to już innym razem płacić nie muszę. Głupotą by było płacić za coś zapłaconego, no zwłaszcza do gazowni. A oni się nie dadzą skrzywdzić. Kochani, to zrobił Jezus Chrystus. Wszystkie grzechy całego świata spoczęły na Nim. A że zapłatą za grzech jest śmierć, On ją wziął na siebie. Nie musisz już płacić. Część z was zna ten mój przykład, ale go powtórzę. Byłem małym chłopcem, byłem ministrantem. Mój ksiądz powiedział mi, że jedziemy do sąsiedniego kościoła i tam będę służył do mszy, będę ministrantem. I powiedział, że przyjedzie po mnie taksi. A w mojej wsi rodzinnej w Gąsocinie była taksi Gąsocin numer jeden. Numer dwa nigdy nie było. Ksiądz przyjechał do mnie do domu taksówką, bo ksiądz mieszkał pierwszy, ja byłem drugi, więc po kolei taksówka przyjechała po księdza, potem po mnie i potem zabrała nas do tej sąsiedniej wsi. I pamiętam, jaka mi myśl przyszła do głowy. Gdy wracałem do domu, gdy jeszcze trwała msza, przyszła mi myśl do głowy, że przecież będę wracał tą taksówką. Ksiądz wysiądzie jako pierwszy, a ja jako ostatni, ktoś musi za to zapłacić. A ja nie mam pieniędzy. Cała msza już była rozwalona. Mały chłopiec, nie wiem, 6-7 lat, może 8, o jednym myślałem. Będzie trzeba wrócić i zapłacić za tę podróż. A ja nie mam czym zapłacić. I w końcu wsiadamy z księdzem do taksówki. Jedziemy i ksiądz wysiada po drodze. A ja jadę dalej. Im bliżej domu, wiem, trzeba będzie się rozliczyć. A ja nie mam pieniędzy. Nie mam czym zapłacić. Podjeżdżamy pod dom, a ja cichutkim, przedmutacyjnym głosem mówię, przepraszam bardzo, ile to mnie będzie kosztowało, ile mam zapłacić? Na to taksówkarz odpowiedział, nic nie musisz płacić, ksiądz za wszystko zapłacił. Jaka ulga. Kochani, w podróży życia, na taksometrze w podróży życia zapłata jest tylko jedna. Zapłatą za grzech jest śmierć. I tę zapłatę na siebie wziął Jezus Chrystus. Nie musisz płacić. Wczoraj On rozprawił się z problemem twojego grzechu. A co robi dzisiaj? Dzisiaj chce rozprawić się z problemem twojej troski. Nie wiem, co przeżywacie w swoim życiu. Może przeżywacie choroby? Może przeżywacie doświadczenia ze swoimi dziećmi? Może zmagacie się z brakiem pracy? Z czymkolwiek w życiu się zmagasz, Jezus coś dzisiaj robi. Biblia mówi, że ten Jezus, który wczoraj, dziś i ten sam jest na wieki, dzisiaj wstawia się za nami. Inaczej mówiąc, dzisiaj ten Jezus, Syn Boży, rozmawia ze swoim Ojcem o twoim życiu. On wstawia się za nami, a do nas mówi przez Biblię następujący fragment, następujące słowo. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. W przeszłości zajął się problemem twojego grzechu. Dzisiaj chcę zająć się problemem troski dnia codziennego, mówiąc wszelką troskę. Nie ma ani za małej, ani za dużej. Złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. A co z problemem śmierci? On też ten problem rozwiązał, zapraszając nas do niezwykłej przygody, zapraszając nas do życia wiecznego. Ponieważ wprawdzie zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Ktoś zilustrował to w następujący sposób. Tata ze swoim synem po śmierci mamy wracali z pogrzebu. I tata, zaczęli rozmawiać, syn zaczął pytać na temat śmierci. Zaczęli rozmawiać i mówi, tatusiu, a co jest po śmierci? Dlaczego jest śmierć? I wtedy przejeżdżał autobus. Czym jest śmierć dla człowieka wierzącego? I wtedy przejeżdżał autobus. To był słoneczny dzień. Przejeżdżając autobus, cieniem przejechał po tym chłopcu i po jego ojcu. Nie wiem, czy bawiliście się tak kiedyś w dzieciństwie, że wchodziliście w cień, żeby cień was przejechał albo żeby cień złapał. Tak było i w tej historii. I wtedy tata powiedział mu tak, jeśli znasz Jezusa, to tylko cień śmierci ciebie przejedzie. Jeśli go nie znasz, śmierć dotknie ciebie zupełnie. Jezus rozwiązał problem śmierci. On chce nas przenieść ze śmierci do życia wiecznego. Jego słowo mówi o tym, że ci, którzy w Niego wierzą, choćby umarli, żyć będą. Nadzieja życia wiecznego to nie jest mrzonka. To jest rzeczywistość w Jezusie Chrystusie wypływająca z tego, że On chociaż umarł, to sam, co zrobił, zmartwychwstał. Mamy więc Jezusa, który załatwił problem naszej przeszłości, naszego grzechu. Chce rozprawiać się z problemami troski dnia codziennego i chce uwolnić nas od lęku przed śmiercią, zapewniając nas o życiu wiecznym. Ale mówiliśmy jeszcze o miłości, do której wszyscy tęsknimy. A Boże Słowo i najpiękniejsza definicja Boga jest bardzo krótka. Napisał ją apostoł Jan. Pamiętacie janową definicję Boga? Bóg jest miłością. Więc jeśli masz Boga, jeśli zapraszasz Go do swojego życia, zaczynasz doświadczać czego? Miłości. Miłości, która nie przemija. Pamiętam, kiedy nawróciłem się, usłyszałem pieśń i wiem, że ta miłość już będzie trwać, bo Bóg miłością jest, co nie przemija. W Nim życie jest piękne, nadziei pełne. Ono wszystkim wie, więc już się nie lękam. Taki jest nasz Bóg, który dzisiaj zaprasza ciebie do niezwykłej przygody. Do przygody, która sprawi, że będzie twój grzech rozprawiony. Twoja troska będzie podzielona, bo On będzie niósł je z tobą. Strach przed śmiercią zostanie usunięty, a miłość wypełni twoje serce. Jest nadzieja. Tą nadzieją jest Chrystus. I tego, czego ty i ja potrzebujemy, to właśnie potrzebujemy Jego, Jezusa Chrystusa. Co więc mogę zrobić? Jezus powiedział to w prostym zdaniu. Powiedział tak, nikogo, kto do mnie przychodzi, ja nie odrzucę. Inaczej mówiąc, możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu w prostej modlitwie, Panie Jezu, ja właśnie potrzebuję Ciebie. Już nie chcę nieść ciężarów grzechu. Już nie chcę zmagać się z troską dnia codziennego. Już nie chcę bać się śmierci, a chcę doświadczać miłości. Potrzebuję Ciebie. Wystarczy zawołać, a On obiecał, nikogo, a więc także i Ciebie. Kto do Niego przychodzi, On nie odrzuci. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Może dzisiaj, słuchając tego zwiastowania, twoje serce zostało dotknięte, bo zmagasz się z problemem grzechu, bo zmagasz się z problemem troski, bo strach przed śmiercią dotyka twojego życia i niepokoi ciebie. A może od dawna poszukujesz miłości. Dzisiaj chcemy tobie powiedzieć, zawołaj do Jezusa. Jeśli chcesz to zrobić dnia dzisiejszego tutaj, a masz odwagę, żeby o tym powiedzieć, tak, ja chcę to zrobić, to chciałbym się o ciebie pomodlić. Daj znać przez podniesienie ręki, tak, ja potrzebuję Jezusa i proszę o taką modlitwę. Będę się modlił. Dziękuję bardzo, dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś odpowiedzią na problemy naszych grzechów, bo je wziąłeś na siebie. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że jesteś odpowiedzią na problemy naszej codziennej troski, bo wstawiasz się za nami. Dziękujemy Ci, że jesteś odpowiedzią na problemy śmierci, bo chcesz nas obdarować życiem wiecznym. I dziękuję Ci, że jesteś najlepszą odpowiedzią na pragnienie miłości, bo sam miłością jesteś. Dziękuję Ci, że z taką ofertą przychodzisz do każdego z nas, chcąc zmienić nasze życie i wprowadzić je na niebywałe, najwyższe możliwe poziomy. Dziękujemy Ci za to, Panie. Amen.